Jest poniedziałek, godzina 10:07. Dokładnie zaczynamy program Ludzie i Pieniądze. Studio Radia Gdańsk, Rafał Dadej, Ambition Group, Zbigniew Canowiecki, prezes Pracodawców Pomorza i Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Zaczniemy od takiej bardzo optymistycznej informacji. Analitycy policzyli, a portal Forsal.pl opublikował artykuł, że Polska spośród najbardziej rozwiniętych państw i w OECD, i w Europie ma największy wzrost w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, jeżeli chodzi o PKB na obywatela. Jeżeli chodzi o ten wzrost, wyniósł 730%. Siedmiokrotnie większy niż mieliśmy 20-30 lat temu. Jeżeli popatrzymy na światowe wyniki, to jesteśmy na miejscu 12, ale przegrywamy z takimi państwami jak Gwinea Równikowa, która startowała z niezwykle niskiego poziomu, a tam się udało 50 razy podnieść ten wskaźnik, ale dzięki temu, że odkryto ropę naftową, a nie dlatego, że wykonano jakieś takie elementarne prace nad stanem gospodarki. Z drugiej strony bierzemy dzisiejsze gazety do ręki, na przykład Dziennik Gazetę Prawną i wielki tekst optymistycznie o polskiej gospodarce, że w tym roku znowu będzie pod 4%. Analitycy mówią 3,7 wzrostu, 3,6. Panowie też tak optymistycznie patrzycie na to, co się będzie działo w gospodarce w najbliższych miesiącach?
Przede wszystkim powinniśmy powiedzieć, że Polska i polska gospodarka wykorzystała szansę ostatnich 27 lat. To trzeba wielki ukłon, to wielki sukces III Rzeczpospolitej. Wykorzystaliśmy czas, wykorzystaliśmy szansę, żeby naszą gospodarkę i nasze PKB dźwignąć 730%. Oczywiście są kraje, które, tak jak pan redaktor powiedział, które miały większy wzrost, ale to w wyniku na przykład wykrycia ropy naftowej na swoim terenie, albo tak jak Chiny, które mają, są na pierwszym miejscu, wzrost 25-krotny, to wynika z zupełnie innych czynników. My jednak tu wśród krajów europejskich, w krajach OECD, myśmy zdobyli pierwsze miejsce. Najlepsza sprawdzona gospodarka. Szczególnie rozpędzaliśmy tą gospodarkę w ciągu ostatnich 10 lat. Trzeba przyznać, że pomogły tu fundusze europejskie, które zdynamizowały naszą polską gospodarkę, nie tylko w sensie cyfrowym, ale również mentalnie, nastawienie optymistyczne, rozwój polskich przedsiębiorstw, inwestycje własne przedsiębiorstw. Gospodarka jest rozpędzona. Chodzi o to, żeby ona tylko nie zwolniła tempa. Jeżeli uda nam się wszelkimi mechanizmami wsparcia gospodarki przez państwo utrzymać ten trend, to będziemy dążyli do kolejnych sukcesów. Chociaż trzeba przyznać, że jeżeli nawet my byśmy mieli co roku wzrost, tak jak pan redaktor powiedział, 4%.
Pod 4%.
4% wzrostu PKB. A załóżmy, że Niemcy będą miały co roku tylko 1,5% wzrostu, to i tak, żeby dogonić Niemcy, potrzebujemy 50 lat.
Optymiści mówią czasem, że 30, ale nadal perspektywa bardzo odległa.
Ale pan prezes zwrócił uwagę na niezwykle ważną rzecz. Cieszymy się z tego wzrostu. Sukces jest niebywały, niewątpliwy. Ale to jest ciągle mała wartość. Skupianie się wyłącznie na PKB jest taką trochę ślepą uliczką, bo nie pokazuje rzeczywistego stanu. Chiny skoczyły 25 razy, ale tam PKB na głowę ich mieszkańca jest wielokrotnie mniejsze od Polski. I tak samo Polska, która ma imponujący skok, też ma dużo mniejszą wartość tego PKB w odniesieniu do tych innych gospodarek, gdzie wydawałoby się, że wzrosły słabiej.
Tu czynniki statystyczne mają ten minus, że jeżeli startowało się z niższego poziomu, to łatwiej mnożyć.
Duży procent z małych kwot to są ciągle małe
nadal
kwoty.
Niewielkie kwoty.
Zero razy 10 jest zero.
Nadal zero. Panie Rafale, pan też jest optymistą, jeśli chodzi o najbliższe miesiące czy najbliższy rok. Szalone. Ma być podobno świetnie.
Ja jestem optymistą. To znaczy uważam, że bez względu na to,
co byśmy nie manipulowali przy gospodarce, to jest to tak duży okręt, że nie da się tego zepsuć w ciągu tam kilku miesięcy, czy nawet pół roku, czy półtora roku. Natomiast cały czas jestem optymistą. Przez 27 lat, tak jak tutaj już przedmówcy powiedzieli, mamy niebywały wzrost i tego się nie da tak mocno, znaczy nie da się zahamować. Rzeczywiście ta dynamika może gdzieś tam spadać, ale to też już sobie powiedzieliśmy, że jednak ten pierwszy etap jest zawsze łatwiej przejść, tak jak zdobywając górę. No, najłatwiej dojść na tam kilkanaście czy kilkadziesiąt procent, a później się zaczynają schody. Tak może być u nas. Natomiast oczywiście to nie są zbyt duże kwoty, ale też weźmy pod uwagę, że 0,1% wzrostu to jest nadal kilkanaście miliardów złotych, a cały czas mówimy o tym, że tam dziura budżetowa jest na poziomie kilkudziesięciu, powiedzmy, tak? Więc to pokazuje tylko, jak ważne są nawet te dziesiąte procenty tego wzrostu.
To się potem natychmiast przekłada na to, co ściągamy do budżetu. My do tej dyskusji wrócimy za chwilę, a czekamy też na Państwa SMS. Jak Państwo oceniacie swoją sytuację? Czy rzeczywiście widzicie ten sukces Polski, który no tu mierzony w obiektywnych wskaźnikach wygląda rewelacyjnie, ale czy rzeczywiście tak dużo lepiej się czujemy i jaka tu jest Państwa opinia? Przypomnę numer naszego SMS-a 603-0606-06, a w studiu Radia Gdańsk Zbigniew Canowiecki, Marek Lewandowski i Rafał Dadej. Wracamy do dyskusji na temat PKB i tego, jak rosły nasze dochody w ostatnich latach. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk Rafał Dadej, Marek Lewandowski i Zbigniew Canowiecki. Ciekawy przykład, bo tutaj wiele państw w Europie Środkowo-Wschodniej startowało z podobnego poziomu, co my. Niektóre były wyżej w rozwoju gospodarczym, były bogatsze. Zawsze z pewną zazdrością spoglądaliśmy na ówczesną Czechosłowację czy na Węgry. Mówiło się w ogóle...
Na Jugosławię.
Jugosławia w ogóle wydawała się niedoścignionym rajem nad tym Adriatykiem. Mówiło się o gulaszowym komunizmie na Węgrzech, czyli było tam zupełnie inaczej. A teraz jak się popatrzy na te dane statystyczne, to jednak Polska rzeczywiście rosła najszybciej. Z czego to się brało?
Byliśmy bardziej zdeterminowani? Z 1700 dolarów na ponad 12,5 tysiąca dolarów
na
osobę między rokiem 90 a 2015, więc to daje skalę tego olbrzymiego skoku. Ale ja chciałbym powiedzieć to, co kolega z Solidarności, że nie możemy tylko patrzeć na PKB. Musimy patrzeć na inne również wskaźniki. Mnie osobiście na przykład martwi zadłużenie naszego kraju, a jeszcze bardziej mnie martwi, że to zadłużenie niestety jest w funduszach międzynarodowych, sprzedajemy obligacje w euro, w juanach, kupowanych nie przez rodzimy kapitał.
Czyli zadłużać się wewnętrznie.
A ja właśnie chciałem zwrócić uwagę na to, że tutaj rząd powinien pomyśleć o takich mechanizmach, żeby wykorzystać pieniądze, które mają Polacy na wszelkiego rodzaju lokatach, pieniędzy odłożonych jest więcej niż jest dług naszego kraju. W związku z tym wystarczy małymi ruchami spowodować, żeby na przykład znieść podatek belki od obligacji Skarbu Państwa, żeby pieniądze przepłynęły, te, które Polacy trzymają na zwykłych, nisko oprocentowanych lokatach, żeby popłynęły na wykup na przykład obligacji.
Ale prezes Canowiecki naraził się bankom w tej chwili.
Zawsze się komuś narażamy, jeżeli realizujemy tego typu wielkie projekty. Zwróćmy uwagę, że Japończycy, w ogóle Japonia jest zadłużona w 95% u swoich obywateli. Nie ma spekulacji walutą japońską przez międzynarodowe rynki finansowe, tylko państwo jest zadłużone u własnych obywateli. Chyba do tego jeszcze powinniśmy ten element dodać. dołożyć takiej stabilności finansowej naszego kraju. To da poczucie jednak tego, że jesteśmy w tym obszarze takiego spokoju
finansowego. Słowem lepiej pożyczyć od rodziny niż z sąsiada.
No. To różnie bywa.
A z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach.
Nie wiem, czy to był
najlepszy. No tu się zapędziłem, ma pan prezesację.
Czy to był najlepszy przykład?
Ale bardzo często w kontekście zadłużenia podaje się właśnie ten japoński przykład, że nigdy nie było kryzysu zadłużenia w Japonii, a w Grecji, która miała w wartościach bezwzględnych znacznie niższe zobowiązania, ale właśnie w zagranicznych instytucjach finansowych co chwilę pojawiały się kłopoty. A jeżeli rozmawiamy o takich...
Na pewno zdecydowanie lepiej negocjować z własnymi obywatelami niż z funduszami międzynarodowymi.
Oczywiście.
Tak, poza tym zawsze można wprowadzić jakiś podatek już tak mówiąc przy okazji, co też ma pewne znaczenie.
I tutaj rozwijając tą myśl, myślę, że tego też Polacy by się obawiali przy tym rozwiązaniu, bo ja też uważam, że to jest bardzo dobra droga, ale no, jednak nie mamy dobrych doświadczeń, jeśli chodzi o stabilność prawa, to już w ogóle, ale takich rozwiązań fiskalnych, podatkowych i tutaj może być problem, natomiast ja banków bym się nie obawiał, bo banki sobie poradzą, to znaczy wymyślą taki sposób, że i na tych obligacjach również zarobią, jeśli taki
zapłacimy za rachunki do kupowania obligacji, tak?
Nie chodzi nawet o to, tylko po prostu no, w jakiś sposób myślą narzędzia, które będą umożliwiały im partycypację.
Dodatkowy
tego.
Zarobek.
Tak. Obsługa tych obligacji albo jakieś fundusze obligacyjne. Tak.
Ewentualnie
różne...
wcześniejszy wykup nawet.
Obrót obligacjami.
Na pewno banki nie stracą.
A jeżeli mówimy o różnych wskaźnikach, to ja nie mogę Marka Lewandowskiego nie zapytać o jedną kwestię. Stosunek wynagrodzeń do PKB. Mamy jeden z najniższych w Europie. Względnie mało na nasze PKB się składa.
To zawsze o tym powtarzamy i w tym programie też wielokrotnie. Mamy taki model gospodarki, która w dominującej większości jest oparta na bardzo nisko wykwalifikowanych pracownikach i na nisko przetworzonym produkcie. Przede wszystkim mamy montownie, bardzo mało mamy swoich marek i swoich własnych produktów. Ursus Solaris czy parę innych firm, no to jest ciągle jeszcze margines niestety. I w takim modelu gospodarki, jeśli ona nie wskoczy na półkę wyżej, na wyższy poziom innowacyjności, to w ogóle nie mamy co marzyć o tym, żeby przebić ten szklany sufit tych niskich dochodów, które dominują w Polsce. Stąd taka nadzieja i z planem Morawieckiego. No ale wcześniej mieliśmy Boniego, Hausnera. One nigdy nie zostały zrealizowane, bo w diagnozowaniu to my wszyscy jesteśmy bardzo dobrzy. Natomiast gdy trzeba już przejść do konkretów i spowodować, żeby biznes chciał inwestować, żeby biznes chciał podnosić ryzyko, żeby chciał się rozwijać tutaj u nas w kraju, a nie na przykład w Czechach, w Anglii czy w innych krajach. No to jest właśnie ta droga, którą państwo musi stworzyć. I to, na co my zwracamy jako związkowcy uwagę. My więcej musimy między sobą ustalać. Pracownicy zorganizowani ze zorganizowanymi pracodawcami, a państwo powinno nam stwarzać do tego warunki i być gwarantem, żeby te porozumienia były dotrzymywane.
Ale stać z boku co do zasady, tak?
Im mniej państwa będzie między nami, między naszymi relacjami, tym lepiej. I przez te 27 lat, gdzie byśmy byli, gdyby to ciągle zmieniające się wahadło polityczne tak nie wywracało tej gospodarki przepisów do góry nogami co 3-4 lata. Myślę, że bylibyśmy w zupełnie innej rzeczywistości. Pracujemy dzisiaj nad kodeksem pracy. Do końca roku powinniśmy go napisać, który po pierwsze zaczyna patrzeć trochę inaczej na małe firmy, a po drugie idzie dalej w tym kierunku właśnie dwustronnego układania sobie relacji niż to jest dzisiaj. Ja myślę, że to jest ten kierunek, taki trochę niemiecki, a więc my między
więcej
sobą.
Więcej autonomii.
Dokładnie.
Ja muszę powiedzieć, że no słucham, usta otworzyłem, bo ja pod każdym zdaniem się absolutnie kolegi reprezentującego związek.
Bo wbrew pozorom, panie prezesie, jesteśmy po tej samej stronie barykady, to tylko jest jakaś mitologia, że pracownikom, a szczególnie związkom zawodowym, zależy na tym, żeby pracodawcy, nie wiem, mieli ciężko, źle.
Ale nie zawsze obie strony się do końca racjonalnie zachowują.
Dlatego, że ma mamy zbyt daleko idącą nierównowagę jeszcze. Pracownicy są bardzo źle zorganizowani w Polsce, bardzo mało uzwiązkowieni. W krajach zachodnich, tych bardzo bogatych, to PKB i klasa średnia zupełnie inaczej wygląda, ze względu nawet nie na siłę, a potęgę związków zawodowych, które przy tym rozwoju gospodarczym zupełnie inaczej dzieliły owoce tej pracy.
No to skoro jest taka zgodność co do możliwości współpracy, to ja wrócę jednak do tego wątku, który tu się pojawił. A co takiego wydarzyło się w Polsce, wracając do tego wzrostu, że w takim stopniu udało nam się przebić ten wzrost czeski, węgierski? No w Jugosławii wiadomo, wojna i nie ma tego państwa, to zupełnie inaczej, inne realia polityczne. No ale zawsze nam się wydawało, że te Węgry to był taki prawie niedościgniony ideał. Teraz się okazuje, że w tym rankingu wzrostu jesteśmy znacznie powyżej Węgrów. Inicjatywa nasza taka wrodzona, takie polskie pozytywne cwaniactwo, czy coś jeszcze innego?
To się wiele rzeczy nałożyło, ale powiem, że Polacy po 90 roku i przedsiębiorcy zachłysnęli się trochę tą wolnością gospodarczą, tą chęcią działania. My mamy pewne cechy jako Polacy, takie, no powiedziałbym, zaradnego człowieka. Ja byłem w latach 80. na budowach w Niemczech, to obserwowałem, jak się niezdarnie poruszali Niemcy i obywatele innych krajów, którzy pracowali razem z nami. Myśmy zawsze potrafili sobie poradzić w każdej najtrudniejszej sytuacji. Błyskawicznie Polacy powiedzieli, jak rozwiązać dany problem. Poza tym ta wolność gospodarcza, tą chęć działania, to stłumione rzemiosło, które ciągle się tliło, ciągle był taki narybek ludzi, którzy działali w rzemiośle, którzy z chwilą możliwości działania po roku 90 wykorzystali fantastycznie. Z małych zakładów tworzyły się duże przedsiębiorstwa. Chociażby tu na wybrzeżu taka hydromega wieś Kaszajdy, który jest szefem naszej izby rzemieślniczej. Z małego zakładu rzemieślniczego powstało olbrzymie przedsiębiorstwo, które współpracuje z Boeingiem, robi wspaniałe rzeczy, elementy i tak dalej. Nasza zaradność, nasza chęć działania, nasza ambicja, to wszystko spowodowało nałożenie się tego. Po prostu Polacy chcieli pokazać, że potrafią.
Moim Panie Rafale, a widać, tak jest. Właśnie widać to nadal w biznesie.
Widać to nadal w biznesie. To znaczy zachodnie państwa, zachodni eksperci lubią pracować z Polakami. Oczywiście my nie jesteśmy tak ułożeni jak Niemcy, natomiast myślę, że Niemcy też trochę dostrzegają ten swój taki ordnung, że to ich w jakiś sposób ogranicza. Niemcy na przykład w Polsce dobrze im się pracuje, bo właśnie cenią w Polakach sobie to, że może nie jesteśmy tak ułożeni, ale jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązania naprawdę bardzo ciężkich tematów i dla nas to nie jest problem. Natomiast wracając do tych powodów, też uważam, że ich jest bardzo wiele. Zgadzam się, że to jest ta polska taka no, i zamiłowanie, i wrodzony talent do radzenia sobie w różnych sytuacjach. Zresztą no, te kilkadziesiąt lat komunizmu no, po prostu w nas to wykreowały, że musimy sobie nabyliśmy umiejętność radzenia sobie, nawet jakbyśmy takiego jej nie mieli.
Kombinowania,
ale
w sensie
położenie
pozytywne.
Polski, znaczy, taka szkoła, tak, położenie Polski, takie centralne, skala. Jesteśmy przecież największym państwem tej postkomunistycznej rzeczywistości.
Dobra, i przepraszam, tu wpadnę w słowo, bo musimy na chwilę przerwać, ale do tego wątku wrócimy.
I też kilka lat wcześniej, bo przecież Bułgaria czy Węgry, czy już w ogóle państwa nadbałtyckie, no weszły w tą rzeczywistość trochę później niż my.
Więc to prawda, natomiast do tego wątku wrócimy już za chwilę. Przypomnę, w naszym studio Rafał Dadej, Zbigniew Canowiecki i Marek Lewandowski, a teraz reklamy i skrót wiadomości.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Wracamy do programu Ludzie i Pieniądze. Przypomnę, w studiu Radia Gdańsk Marek Lewandowski, Rafał Dadej oraz Zbigniew Canowiecki. Rozmawialiśmy o takich naszych przewagach konkurencyjnych nad innymi państwami w naszym regionie. A panowie, jak sądzicie, czy Polacy potrafią się dogadywać? My mamy taką opinię, może to jest pewien stereotyp, że jesteśmy dość kłótliwi, że każdy jest indywidualistą. Nawet mamy takie powiedzenie, że gdzie dwóch Polaków, tam trzy poglądy albo trzy partie polityczne. Jeżeli patrzymy na te dane, na to, jak rośnie nasza gospodarka, czy jak ma rosnąć w tym roku, jak rosła przez ostatnie 25 lat, no to się wydaje, że te twarde dane i statystyka zaprzeczają temu stereotypowi.
To znaczy, trzeba mówić o dwóch sprawach, bo z jednej strony to są cechy osobowościowe i tak ukuta taka opinia, że jesteśmy państwem kłótliwym, czy Polacy są zawistni, czy złośliwi, czy inni. To nie do końca jest prawda, a jeśli chodzi o dialog, wydaje mi się, że w sprawie dialogu w Polsce zrobiono bardzo dużo i to nie tylko takiego dialogu instytucjonalnego, ale również dialogu pomiędzy ludźmi, pomiędzy organizacjami, pomiędzy stowarzyszeniami. Myślę, że na to miało wpływ taki trend od 20 lat budowania państwa obywatelskiego. Państwo obywatelskie polega na tym, że każdy praktycznie obywatel powinien gdzieś należeć, do stowarzyszenia, do fundacji, gdzieś tam. Tego typu...
Angażować się.
I tego typu organizacje dają możliwość człowiekowi nie tylko dyskusji, debaty, ale również uczą pewnej pokory. Ja pamiętam, jak zaczynałem w organizacjach demokratycznych po roku 89 działać, jako prezes dużej firmy czy dyrektor, byłem przyzwyczajony do pewnego dyktatu i nagle okazało się, że na forach takich demokratycznych w izbie gospodarczej, którą wtedy tworzyliśmy na początku lat 90., ja będąc przekonanym w 100% do swojej prawdy, uważałem coś za absolutnie oczywistego. I nagle okazywało się, że ja, który zlekceważyłem proces przekonywania tych ludzi, proces wydyskutowania z nimi, tylko od razu poddałem pod głosowanie, okazało się, że dla mnie sprawa oczywista przegrała i ja z kretesem nie dostałem poparcia, musiałem się wycofać. I wydaje mi się, że dzisiaj tych organizacji jest coraz więcej, ludzie się angażują, uczą się debatować, rozmawiać. Jest szalenie dużo inicjatyw, różnego rodzaju kongresy obywatelskie, fora, kluby dyskusyjne. I muszę powiedzieć, że nawet Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego to jest też miejsce, gdzie w zasadzie powinno być czasami przynajmniej bardzo nieprzyjemnie, bo się spotykają wszystkie strony dialogu. Przedstawiciele samorządu, przedstawiciele państwa, przedstawiciele związków, przedstawiciele organizacji pracodawców i to wszystkich. I muszę powiedzieć, że w bardzo trudnych nawet problemach typu ocena funkcjonowania na przykład służby zdrowia na rzecz społeczeństwa pomorskiego, i nagle w wyniku rozmów, dyskusji, wyjaśniania sobie wzajemnie, nagle dochodzimy do pewnych ustaleń.
Ja tutaj powiem, przepraszam.
Ale panie redaktorze, jeszcze jedno. Jest na Wybrzeżu, nie będę wymieniał nazwy, organizacja o bardzo skrajnych poglądach. My jako pracodawcy wyraziliśmy w pewnym przedmiocie zupełnie inny pogląd niż ta organizacja. Jak zderzyły się te dwie opinie, ja zaprosiłem do siebie szefa tej organizacji. Myśmy mieli długą rozmowę. Osoba ta przyszła bardzo przygotowana. I po półtorej godziny on powiedział: wie pan, szkoda, że wcześniej żeśmy nie porozmawiali. Jak może rozmowa wszystko wyjaśnić. Wracaliśmy jak przyjaciele.
Związkowiec tak samo.
Ależ oczywiście, że się potrafimy dogadywać. Po pierwsze, pakiet antykryzysowy, Rada Dialogu Społecznego, a już w ramach Rady Dialogu Społecznego minimalna stawka godzinowa, czy klauzule społeczne w ustawie o zamówieniach publicznych. To jedne z licznych przykładów bardzo trudnego kompromisu, gdzie się dogadaliśmy. W 80-85% tam, gdzie są organizacje związkowe, a przede wszystkim organizacje Solidarności, toczy się normalny dialog z pracodawcami. Konflikt u nas w Polsce jest marginesem, chociaż widocznym. Bo jak się wychodzi na ulicę, to widać, chociaż wychodzi no, kilka tysięcy ludzi czasami, co w skali całości nie jest czymś szczególnym. Jaki jest skutek tego dialogu? Tam, gdzie są organizacje związkowe, zarabia się lepiej, są lepsze warunki pracy i skala łamania prawa jest znacząco niższa.
Taka reklama związków zawodowych, oczywiście, ale to mówi Marek Lewandowski.
Ale zaprosiłeś.
Oczywiście.
Więc dlatego korzystam z okazji.
Dlatego nie przerwałem.
Dlatego troszeczkę słuchając pana prezesa, ja bym raczej nie tyle mówił angażowania się, co organizowania się. Czyli musimy się uczyć organizować dla osiągania celów.
A jeżeli o tym
jako
mówimy...
pracownicy, jako obywatele na osiedlu czy w większych formach i w ten sposób reprezentatywni zorganizowani obywatele i druga strona, czy politycy, czy pracodawcy, tam powinien ten kompromis się budować.
A tu pytanie do Rafała Dadeja. Bardzo często w wielu badaniach wynika, że w Polsce jest bardzo niski poziom takiego zaufania społecznego, że my sobie nie ufamy. I teraz znowu jest pytanie. Słucham Zbyszka Canowieckiego, słucham Marka Lewandowskiego, prawie mówią jednym głosem. Czy w biznesie na co dzień rzeczywiście jest ta nieufność dominująca? Czy to się zmienia? Czy w jakiś sposób się poprawia ta nasza relacja?
Ja się tak zastanawiam, skoro jest tak dobrze, to dlaczego w ogóle takie pytanie pada? Bo tutaj widzimy,
może
że
Studio
jest tak
Gdańsk
dobrze.
Jest taka atmosfera dobra po
byłoby
prostu.
Wbrew mnie, gdybym miał powiedzieć, to dlaczego jest źle. Ale skoro pada takie pytanie, no to jest gdzieś jakaś podstawa. Znaczy, ja bym dwie rzeczy, jeśli pozwolisz, to znaczy podzielił to na dwie rzeczy. No, część biznesową i tą część taką społeczną, bo to z racji fundacji, którą prowadzę, też jest dla mnie istotne. Jeśli chodzi o biznes, zaufanie jest, ale ja muszę jednak powiedzieć, że w tych kontaktach takich biznesowych jednak u nas cały czas jeszcze umowa musi być. Niestety, ale potwierdzę to. Są oczywiście przedsiębiorcy, z którymi mam do czynienia, dla których słowo jest ważniejsze niż papier i tutaj nie ma problemu. Ale jednak u nas pokutuje coś takiego, że jak mogę, to nie zapłacę,
albo
zapłacę kiedyś tam, bo później no to ale kiedyś tam, nie wiadomo kiedy. Jak nie ma umowy, to może w jakiś tam sposób to, nie wiem, już po fakcie po odbiorze, po protokole odbioru, może jeszcze coś znajdę. To są oczywiście gdzieś tam takie nieliczne przypadki, ale jednak na Zachodzie ja tego nie mam. To znaczy z partnerami zagranicznymi my tego nie widzimy. Może po prostu na takich nie trafiamy. Jeśli mam odpowiedzieć na pytanie, bo spytałeś, czy zaufanie społeczne jest... Wiesz, to jest jakby bardzo wiele powodów. Między innymi dlatego, że może u nas do polityki na przykład nie ma takiego zaufania. Zresztą na Zachodzie tak samo, ale jednak Polacy bardzo mocno żyją polityką, tak? Zdecydowanie bardziej, nie wiem, niż Holendrzy na przykład, chociaż
emocje,
tam
tak?
frekwencja wyborcza jest zdecydowanie wyższa, ale oni mniej tą polityką żyją niż my tutaj. Natomiast jeśli chodzi o tą sferę społeczną, to my jesteśmy bardzo dobrze w stanie, znaczy bardzo mamy dużą umiejętność dogadywania się i przede wszystkim organizowania się, zarówno w takich długofalowych inwestycjach, inicjatywach, przedsięwzięciach, ale przede wszystkim takich, gdzie trzeba zrobić takie pospolite ruszenie. I może to jeszcze ze średniowiecza wynika, ale jakiekolwiek akcje typu pomocowe, zrobienie czegoś, marszu, akcji jakiejś charytatywnej, nie ma weekendu, żebyśmy nie mieli, nawet wczoraj wielka akcja, połączenie biegaczy, motocyklistów, rowerzystów i to po prostu wielkie poruszenie w Trójmieście na rzecz hospicjów. No, uważam, że rewelacyjna akcja i takie ja mam doświadczenie też z innymi akcjami, które gdzieś tam, czy robimy fundacyjnie, czy też...
U nas jest inny problem. Tam, gdzie są związki zawodowe, warunki pracy są lepsze, wynagrodzenia lepsze, skala łamania prawa mniejsza, tylko tych związków zawodowych jest mało. My jesteśmy zorganizowani tylko na poziomie kilkunastu procent pracodawcy, jeszcze gorzej. 2,5-3% tak, pracodawcy tak, mają
ale
poziom.
Ale z drugiej strony mamy firmy, gdzie poziom uzwiązkowienia wynosi 135% i to też nie jest dobre.
Ale, 135%. Ale panie redaktorze, oprócz tego...
Co, i 28 związków zawodowych.
Tak. O czym mówicie, wydaje mi się, że jeszcze taki brak nieufności, o którym mówimy tu Polaków, wynika z braku zaufania do struktur państwa. Ludzie, przedsiębiorcy bardzo często boją się, właśnie przygotowując i zabezpieczając się umowami, różnymi dodatkowymi klauzulami, ponieważ nie mają zaufania, że struktury państwa im pomogą w wyegzekwowaniu, że mamy
i potem
sprawne
w umowę trzeba każdy przecinek
pisać.
Panie prezesie, jest parametr, który to określa, bardzo niski poziom zaufania kapitału społecznego.
Dokładnie o tym mówię.
Chociaż przekłada się na koszty. Że ostatnio miałem bardzo miłą sytuację w Urzędzie Skarbowym. Potrzebowałem jedno zaświadczenie do przetargu publicznego.
Dostałeś dwa.
Jedno, pani załatwiła to, dosłownie odbierałem to w momencie zamknięcia Urzędu Skarbowego, ale co najmniej cztery panie biegały gdzieś tam, dzwoniły
żeby
po innych
pomóc,
urzędach,
tak?
Bo tam trzeba było jeszcze kilka danych zebrać z innych urzędów, żeby pomóc. Przyszedłem po prostu i wyjaśniłem sprawę, łącznie z panią naczelnik, która przyszła i powiedziała: panie Rafale, to ja zapraszam, tu tylko podpiszę i już będzie. Także no to... miłe zaskoczenie, bo zawsze się mówi źle o urzędach, więc myślę,
nie,
że
nie,
jestem,
coraz
jestem
lepiej
winien.
Jest.
Jestem winien
się.
To,
w urzędach
to
samorządowych jest to coraz lepiej,
to,
trzeba
ale
powiedzieć.
Tutaj jest Urząd Skarbowy, to administracja centralna. Bardzo się cieszymy. Zmienimy temat, ale jeszcze garść SMS-ów od naszych słuchaczy. Jest jeden, który może nam powinien dać trochę do myślenia, do czego zmierzamy. Każdy po dwa samochody, więcej telewizorów, domów. Ekonomiści zachęcają do samounicestwienia. Może to jeszcze nie jest tak szczególnie u nas, natomiast konsumpcja jest ważnym motorem napędowym, a ja bardzo dziękuję...
Gospodarki.
Tak, bardzo dziękuję panu Irkowi Strzewa. Opisał tutaj bardzo nieprzyjemną sytuację w jednej z firm. Nie będę cytował, bo chyba nie chodzi o to, żeby zaszkodzić pracownikom, ale przekażemy Markowi Lewandowskiemu zaraz po audycji od kierowców Strzewa SMS-a. Także zapraszam do dalszego pisania. Czekamy na państwa sygnały pod numerem 603-0606-06. Skoro poniedziałek rozmawiamy mocno o tym, co się dzieje na rynku pracy, mamy taką dwoistą sytuację. Z jednej strony wiele ofert pracy, rekordowo niskie bezrobocie. Mówi się o tym, że być może zobaczymy jeszcze w tym roku siódemkę w stopie bezrobocia z przodu, czyli będzie poniżej 8%. Z drugiej strony dużo zwolnień grupowych, między innymi instytucje finansowe. Czy to jest już taka naturalna sytuacja, że ten rynek będzie tak naprawdę falował? Czy to wydarzyło się coś specjalnego, że akurat teraz trochę się na wiosnę tych zwolnień grupowych pojawiło?
Przede wszystkim wychodzimy z założenia, że każda decyzja biznesowa jest trafna i jak jest małe bezrobocie, to nie powinno być zwolnień grupowych. Nie jest tak. W tych 800 firmach, które uruchomiły zwolnienia grupowe, bardzo dużo jest takich, które po prostu albo coś źle przemyślały, albo nie trafiły z inwestycjami. Więc to jest coś
naturalnego.
Ale też
takie, które od lat zwalniają, bo to są banki, to są operatorzy telekomunikacyjni.
Oni się przekształcają, zmiany
czy T-Mobile zwalnia od 7 czy 8 lat i to nie jest żadna nowość.
Ważne jest co innego.
W tym roku ja się zastanawiam, kogo tam jeszcze można w ogóle zwolnić. Prezesa. Ale oni się dostosowują do obecnych realiów. No, banki no, cały czas się modyfikują. Z jednej strony mówimy innowacyjność, innowacyjność, bądźmy innowacyjni. Banki zaczynają być, ale niestety no, potrzebują mniej obsługi. A jeżeli tniemy koszty, bo tak jak tutaj Marek powiedział, jakieś nietrafione decyzje, czy zła strategia biznesowa, no, to też nie w każdym kontekście jest złe, tak? Bo przedsiębiorca no, ma jakby w strukturę swojego działania zaszyte ryzyko i podejmuje pewne decyzje. Nie wszystkie są słuszne i trafne, ale jeżeli się dzieje w firmie źle, no to tnie się najpierw reklamę i marketing, a później koszty pracownicze. No, tutaj, innych tutaj, dużych kosztów w firmie nie
ma. Tutaj znowu reklama związków zawodowych. W tych firmach, gdzie są związki zawodowe, przy zwolnieniach grupowych warunki, na których odchodzą pracownicy, są o niebo lepsze. Dlatego, że prawo narzuca obowiązki zupełnie inne dla pracodawcy w sytuacji, gdy są związki zawodowe. Musi być zawarte odpowiednie porozumienie. Ono jest często dużo korzystniejsze niż to, co nam gwarantuje kodeks pracy.
Ja przyjrzałem się tymi dużymi zwolnieniami grupowymi, ja bym się tymi nie przejmował, bo tak jak tutaj koledzy mówili, cała grupa to są banki, które się restrukturyzują, łączą się, następuje konsolidacja, przechodzenie na inne technologie. Druga grupa to są firmy telekomunikacyjne, które siłą rzeczy się będą przekształcały, a jakaś grupa jest takich decyzji o zwolnieniach grupowych w wyniku albo przebranżawiania, albo nietrafionej decyzji inwestycyjnej. I to się w tego typu gospodarce dynamicznie rozwijającej się dzieje. Nie obserwujemy jako pracodawcy żadnego zagrożenia w tym kierunku. Chcę uspokoić, gospodarka jest rozpędzona, idzie dobrze, wręcz przeciwnie, brakuje w wielu branżach pracowników, to jest uzupełniane i oczywiście im mniejsze to bezrobocie, tym większa presja na płace. Im bardziej nam się tą dziurę z brakiem pracowników udaje zapełniać, tym ta presja wtedy maleje.
A tu pytanie do prezesa Canowieckiego. W przyszłym tygodniu konferencja środowisk edukacyjnych i biznesowych poświęcona między innymi tworzeniu specjalizacji związanych z kształceniem na rzecz sektora morskiego. Jest tak źle, że trzeba o tym dyskutować, czy jest tak dobrze, że trzeba to przyspieszać?
Tak dobrze. Tak dobrze, że trzeba przyspieszać. Doszliśmy do wniosku, że w tej gospodarce morskiej, stoczniowej zaczyna być dobrze, nieźle. Musimy przygotowywać ludzi na wszystkich szczeblach i w zakresie tych przygotowania zawodowego, średniego, technicznego i wyższego, odpowiednio ludzi lepiej przygotowanej do nowych, innowacyjnych technologii, ponieważ Polska zaczyna się specjalizować nie w budowaniu kadłubów i samych nadbudówek, bo to lepiej zrobią na Dalekim Wschodzie. My musimy budować statki nowoczesne lub przebudowywać
droższe,
specjalistyczne, offshore'owe, pożarowe, małe pływające rafinerie. My musimy być przygotowani do przebudów statków, które muszą się zmieniać.
A panie prezesie, czy jest zrozumienie po stronie edukacyjnej do takich potrzeb?
Tak, muszę powiedzieć, że jest. Mamy bardzo świetne jako pracodawcy relacje z kształceniem zawodowym, praktycznie już tym średnim, zawodowym, średnim, technicznym i wyższym. Jest duża chęć rozmowy z naszym środowiskiem, co wy oczekujecie, a my to szybko dostosujemy się do was.
Rafał Dadej i Marek Lewandowski tak samo optymistycznie na to panowie patrzycie? Jest zrozumienie w środowisku naukowym?
Dużo wątków. Ja nie wiem, czy jest zrozumienie w środowisku naukowym, bo tutaj jakby nie biorę udział w tych pracach. Natomiast na pewno, znaczy my współpracujemy z uczelniami, robimy łączone studia, podyplomowe, robimy, bierzemy udział w i dostarczamy tak zwane zajęcia interaktywne, czyli krótko mówiąc warsztaty praktyczne i uczelnie są bardzo otwarte na to, żeby zapraszać praktyków i co ciekawe dobrze płacić, no bo jeżeli taka firma jak nasza występuje w roli wykładowcy, to nie są to stawki takie jak nauczyciela akademickiego, który po prostu jest na etacie i są w stanie za tą wiedzę płacić, za dobre zajęcia i co więcej, na te zajęcia mają bardzo dużo chętnych i do ludzi, ludzi, z którymi naprawdę bardzo dobrze się pracuje, to znaczy świadomi studenci, oczywiście to są ludzie, którzy już pracują, mają doświadczenie, ale ludzie, którzy chcą pozyskać wiedzę, którzy przychodzą świadomie na te studia, także...
Pracownicy to dostrzegają.
To jest ogromny ugór niezagospodarowany i te nieliczne przykłady, poletka wręcz uprawy eksperymentalne, to jest jeszcze coś, co dopiero raczkuje. Generalnie nie ma tej symbiozy między biznesem a szkolnictwem.
To może powiedzmy, że jest za mało.
Jest dużo za mało i tu jest, dopóki szkolnictwo jest tak finansowane, jak jest, a więc uruchamia sobie te kierunki, na które jest zapotrzebowanie rynkowe, dopóty to będzie tak funkcjonowało. Szkolnictwo nie jest zmuszone do tego właśnie, żeby szukać...
Ale tutaj trafiamy w punkt, bo też jest bardzo duża przestrzeń do edukowania młodzieży, żeby wybierali dobre kierunki. Żeby to nie było tak, że idzie 3,5 tysiąca ludzi opuszcza pedagogikę, jak w całej Polsce zapotrzebowanie wszystkich pedagogów jest może na kilka tysięcy, to jest inwestycja w studia, które się po prostu nigdy w życiu nie zwrócą. Tak jak swego czasu była resocjalizacja. Ile my potrzebujemy ludzi z resocjalizacją?
Miejmy nadzieję, tak? Że będziemy coraz mniej.
Dlatego w tym kierunku
ja dziękuję
idziemy
naszym gościom serdecznie.
Rozwoju talentów są na przykład tworzone przez urzędy pracy.
Na kolejną długą dyskusję. Ja panom dziękuję serdecznie. Dzisiaj w naszym studio Zbigniew Canowiecki, pracodawcy Pomorza, Rafał Dadej Ambition Group i Marek Lewandowski Solidarność. A ja dziękuję za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.